Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Bazując na odnośnych przepisach liturgicznych zawartych w dokumentach Kościoła, mówiłem ostatnio o wymaganiach, jakie stawia się muzyce sakralnej. Stwierdziłem też, że chorał gregoriański, który Kościół uznaje za swój własny i specyficzny śpiew, spełnia zasadniczy cel muzyki liturgicznej, jakim jest chwała Boża i uświęcenie wiernych. Odznacza się on również sakralnym charakterem i doskonałą formą wypracowaną przez kilkanaście wieków, a także uniwersalnością. W duchu inkulturacji prawdy ewangelicznej Kościół dopuszcza do stosowania w liturgii rodzimych form muzycznych, o ile oczywiście spełniają one powyższe normy. W tym zakresie otwiera się szerokie pole działania zarówno dla duszpasterzy, organistów i różnego rodzaju parafialnych zespołów śpiewaczych, aby przez zgodną z przepisami Kościoła muzykę, zarówno wokalną, jak i instrumentalną, nadawali oni liturgii piękno godne rzeczywistości nadprzyrodzonych, pomagali w budowaniu wspólnoty eucharystycznej, pogłębianiu modlitwy i wychowywaniu do wiary. Takie są bowiem w praktyce szczegółowe funkcje muzyki związanej z kultem. Jeśli chodzi o wspólnototwórczą funkcję muzyki kościelnej, to godne przytoczenia są słowa z instrukcji Świętej Kongregacji Obrzędów pod tytułem Musicam Sacram z 1967 roku. Nie ma nic wznioślejszego i milszego w świętych czynnościach, jak zgromadzenie, które wspólnie wyraża wiarę i pobożność. Dlatego pilnie należy popierać czynne uczestnictwo wiernych przejawiające się w śpiewie. Wspólne śpiewanie wszystkich uczestników liturgii zakłada ich bliskość, zaangażowanie i odpowiedni nastrój sprzyjający przyjęciu głoszonej nauki. Tę funkcję jednoczenia zebranych powinien spełniać przede wszystkim śpiew na wejście, na przygotowanie darów, na komunię świętą i na zakończenie mszy świętej. Nie mogą to być dowolne śpiewy, lecz muszą spełniać pewne wymagania określone w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego. Stanowi ono, że śpiew na wejście rozpoczyna celebrację, umacnia jedność zgromadzonych, wprowadza ich umysły w przeżywanie misterium okresu liturgicznego lub święta oraz towarzyszy procesji kapłana i usługujących. Spośród tych czterech funkcji śpiewu na wejście podkreślić trzeba to, że ma on wprowadzić umysły wiernych w tajemnicę okresu liturgicznego lub danego święta. Nie można więc na przykład w niedzielę, która jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, rozpoczynać mszy świętej śpiewem pieśni do Matki Bożej. Ważne jest także, aby w śpiew na wejście włączyli się wszyscy obecni dla zawiązania wspólnoty i wyrażenia jedności. Cytowane ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego poleca, aby śpiew wejścia na przemian wykonywała schola i lud, albo kantor i lud, albo sama schola. Byleby to był śpiew odpowiedni do treści liturgii, którego tekst został zatwierdzony przez konferencję episkopatu. To zalecenie naprzemiennego śpiewu, czy to podczas procesji wejścia, czy podczas składania darów na komunię, na dziękczynienie, czy na zakończenie, może być cenną inspiracją dla parafialnych zespołów śpiewaczych, które nierzadko ulegają pokusie popisywania się swoim śpiewem w taki sposób, że nie dają możliwości włączenia się wiernym we wspólne śpiewanie. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy wykonywane przez zespół piosenki są bardzo rytmiczne i szybkie. Natomiast śpiewając na przemian z ludem, kantor, poszczególni śpiewacy czy cały zespół śpiewaczy pełni właściwą dla liturgii funkcję służebną. Msza Święta bowiem to nie czas i nie miejsce do koncertowych popisów. Takie nastawienie jest absolutnie obce duchowi liturgii. Drugą wymienioną funkcją muzyki liturgicznej jest pobudzanie do medytacji i modlitwy. Temu z oczywistych względów nie służą rytmiczne i głośne piosenki wykonywane przy akompaniamencie gitary i różnych instrumentów perkusyjnych, zwłaszcza bębnów, typowych dla kultury afrykańskiej. Natomiast wybitnie medytacyjny charakter ma chorał gregoriański i utwory na nim oparte, jak chociażby zawarte w mszale melodie prefacji, jakie wykonuje celebrans. Warto dodać, że są one zapisane za pomocą specjalnych nut, jakie stosuje się właśnie w chorale gregoriańskim. Medytacyjny charakter powinien mieć śpiew psalmu responsoryjnego, którego refren ma odznaczać się prostą melodyką, łatwą do powtórzenia przez zgromadzenie liturgiczne. W tym miejscu po raz kolejny trzeba powtórzyć, że psalterzysta ma swoją funkcję wykonywać jako służbę, a nie wirtuozerski popis. Nie zwalnia go to z troski o jak najlepsze i piękne wykonanie swego śpiewu, który ma być przede wszystkim na chwałę Bożą. Wybitnie medytacyjno-modlitewny charakter ma śpiew uwielbienia po Komunii Świętej. Niestety w praktyce parafialnej często bywa źle dobrany albo po prostu opuszczany z obawy, że liturgia zanadto się wydłuży. Muzyka wokalna w liturgii musi pełnić także funkcję kerygmatyczno-katechetyczną, to znaczy uczyć wiary i zgodnie z prawdą Bożego objawienia przekazywać jej treść. Sobór Watykański II przypomniał, że przedmiotem kerygmatu, czyli pouczenia służącego budowaniu wiary, jest przede wszystkim Chrystus, nie zaś opowiadanie o zjawiskach, zdarzeniach czy uczuciach. W takie właśnie treści obfitują różne śpiewy ludowe i piosenki. Wyrażeniu i przekazaniu prawdy o Chrystusie i Jego dziele zbawczym ma z kolei pomagać muzyka, czego wzorem są biblijne psalmy, które z natury są właśnie pieśniami. Jak nie bez znaczenia dla naszej wiary i modlitwy jest to, co śpiewamy, tak również istotne jest to, jak śpiewamy. Bywa przecież, że nasze śpiewy i piosenki, jakie wykonuje się we mszy świętej, oparte są na świeckich melodiach, w które sztucznie wtłoczono pobożny tekst. Nie chcę tu wchodzić w zagadnienia form muzycznych, psychoemocjonalnego znaczenia tonacji, skali, tempa, rytmu itd. Ci, którzy na co dzień zajmują się muzyką, dobrze wiedzą, jak wiele dobrego i zarazem wiele złego można zrobić za pomocą dźwięków. Muzyka może uspokajać, budzić radość i nadzieję, a nawet prowadzić do wzniosłych stanów duchowych, aż po doznania mistyczne, ale może też wtrącić człowieka w melancholię, niszczącą depresję, a nawet wyzwalać zabójczą agresję. Jeżeli więc przepisy kościelne odnośnie do muzyki liturgicznej wymagają, aby miała ona charakter medytacyjny, to dobór utworu we mszy świętej nie może być sprawą przypadku czy gustu. I w ten sposób dochodzimy do czwartej funkcji muzyki liturgicznej, jaką jest nadawanie piękna świętym obrzędom. Piękno jest jednym z atrybutów Boga. Dlatego piękno sztuki muzycznej ma prowadzić do kontemplacji Bożego piękna. Jednak piękno muzyki kościelnej wyraża się nie tyle w nadmiernym przepychu zewnętrznym, co w szlachetnej prostocie. Odnośnie do tego cytowana już instrukcja Musicam Sacram poucza, iż trzeba pamiętać, że podniosłość liturgicznej czynności zależy nie tyle od bardziej ozdobnej formy muzycznej czy wspaniałości ceremonii, ile raczej od godnego i pobożnego odprawiania, od zachowania integralności samej czynności liturgicznej, czyli wykonywania wszystkich części zgodnie z ich właściwym charakterem. Aby takie piękno mogło zaistnieć, potrzeba wiele wysiłków wszystkich uczestników liturgii, a więc celebransa, zgromadzonych wiernych, ale przede wszystkim organisty, kantora i zespołu śpiewaczego. Z uwagi na funkcję dekoracyjną muzyki w liturgii, śpiewy dzieli się na kategorie i stopnie ważności. A zatem celebrans czy inni uczestnicy liturgii nie mogą sobie dowolnie wybierać, które części będą śpiewać, a które recytować. Precyzyjnie regulują to odnośne przepisy liturgiczne zawarte w instrukcji Musicam Sacram. Jeżeli więc cokolwiek śpiewa się we mszy świętej, to ma to być przede wszystkim pieśń na wejście, pieśń na ofiarowanie, na komunię świętą oraz uwielbienie, psalm responsoryjny i aklamacja przed Ewangelią. Są to tak zwane śpiewy trzeciego stopnia. Śpiewy drugiego stopnia, nadające bardziej świąteczny charakter liturgii mszy świętej, to oprócz wymienionych wyżej, należy śpiewać Panie zmiłuj się nad nami po akcie pokuty, chwała na wysokości Bogu oraz Baranku Boży. Dopuszcza się także śpiewanie wyznania wiary i wezwań modlitwy powszechnej. Jeżeli msza święta ma mieć charakter bardzo uroczysty, wtedy oprócz powyżej wymienionych części śpiewa się pozdrowienie wstępne kapłana, modlitwę przed liturgią słowa, czyli kolektę, dialogowaną aklamację przed Ewangelią, modlitwę nad darami ofiarnymi, prefację z dialogiem i święty, 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 doksologię przez Chrystusa z Chrystusem w Chrystusie, modlitwę Ojcze Nasz i następującą po niej modlitwę zaczynającą się od słów Wybaw nas, Panie, dalej wezwanie do przekazania sobie znaku pokoju, modlitwę po komunii świętej oraz formułę rozesłania. Przepisy liturgiczne nie przewidują śpiewania modlitwy eucharystycznej, która zawsze ma być recytowana głośno i wyraźnie. W ten sposób śpiew liturgiczny, dobrze dobrany, pięknie wykonany z akompaniamentem organów i odpowiednio zhierarchizowany, sprawia, że msza święta staje się przedsmakiem liturgii niebieskiej.